Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam bardzo serdecznie. Co o przyszłości Unii Europejskiej mówi nam podpisana w stolicy Włoch deklaracja rzymska? Dziś zapytamy także o granice w polityce. Czy radny powinien nasyłać na prezydenta miasta policję? Powrócimy do relacji między prezydentem Andrzejem Dudą a ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem. Czy zwierzchnik sił zbrojnych jest marginalizowany przez szefa resortu obrony? Wydarzenia komentować będą eksperci. Profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry. Doktor Michał Cichoracki, socjolog, także UKW Bydgoszcz. Dzień dobry. I doktor Radosław Sajna, medioznawca, również Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od granic w polityce i niecodziennego incydentu w czasie środowej sesji Bydgoskiej Rady Miasta. Krótkie przypomnienie. Radny niezrzeszony Bogdan Zakanowski, niezadowolony z przebiegu obrad i głosowania projektu uchwały w sprawie finansowania in vitro, wezwał policję, sugerując, że prezydent i przewodniczący Rady Miasta, a nawet wszyscy członkowie prezydium Rady są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Policja przyjechała, badanie alkomatem wykazało, że nikt pijany nie był. Jak panowie oceniają to, co stało się w czasie sesji? To jest tak, że politykowi, samorządowcowi wolno więcej czy mniej? Profesor Janusz Golinowski.
Ja myślę, że szumieństwo z góry zostało przeniesione na poziom lokalny. No i mamy do czynienia ze swoistego rodzaju banalizacją polityki, nawet tej lokalnej, ponieważ te zachowania niektórych radnych, no one są nastawione na wyróżnialność. I ta wyróżnialność w pewnym momencie ociera się o kicz, ociera się o banalizację. No trudno jest pracować, jeśli szukamy środków socjotechnicznych, które by podkreślały wszystko, byleby nie pracę merytoryczną. To w tym znaczeniu, no źle spostrzegam dyskurs publiczny w ogóle ostatnimi czasy w Polsce, ale nie tylko w Polsce. Mamy do czynienia z takim stylem knajackim, kto komu bardziej dokopie. Jest to działanie, które prowadzi donikąd. W praktyce trudno jest pracować merytorycznie, tak jak mówię. No, oczywiście u podstaw tego zajścia leżały spory na temat tych spraw kontrowersyjnych, to znaczy chodziło o znowu sprowadzanie tak zwanych migrantów, migrantów czy uchodźców, leżały sprawy in vitro i to są takie kwestie, które ocierają się o aksjologię, o wybory światopoglądowe. W związku z tym, jak brakuje argumentów, to uciekamy się do kiczu.
Pan mówi, szaumeństwo schodzi coraz niżej. No pytanie, czy to było działanie szaumeńskie, które być może w jakimś sensie można byłoby zrozumieć, czy już pomówienie, które przekroczyło tę granicę, Radosław Sajna?
Szczerze mówiąc, to jest jakiś tam porachunek dwóch panów i tak naprawdę to mi się nie chce komentować akurat tego tematu, bo on nie ma znaczenia ani dla miasta, ani dla regionu, ani dla Polski, ani dla Europy, ani dla świata.
To jasne, natomiast ja może by był przyczynkiem do rozmowy o pewnych granicach w polityce, w samorządzie. Czy faktycznie ta jesteśmy już tak znieczuleni na działania osób publicznych, że coś takiego ujdzie na sucho, może wręcz zyska poklask niektórych osób?
No, tych, którzy popierają daną osobę, uzyska poklask, a tych, którzy są po stronie tej osoby zaatakowanej, czyli w tym przypadku prezydenta miasta, spotkają się z negatywną oceną, ale to nie ma większego znaczenia. Znaczy nie wiem, jak to reguluje prawo, czy rzeczywiście jeżeli...
No pewnie prezydent może pozwać na drodze cywilnej radnego o zniesławienie. Policja prowadzi postępowanie, wyjaśnia, czy nie doszło do wykroczenia, czyli po prostu wezwania nieuzasadnionego policjantów, więc ciąg dalszy jakiś może być.
Natomiast czy granice są, że to były większe granice przekraczane, może nie w Bydgoszczy, nie przypominam sobie, ale w wielu różnych miastach, regionach, krajach, prawda? Przecież były bijatyki różnego rodzaju, więc granice są jeszcze daleko.
Doktor Michał Cioracki, jakie mechanizmy stoją za tym, że politycy, samorządowcy no, pozwalają sobie na coraz więcej? To faktycznie szukanie poklasku?
Trudno tego typu zdarzenia w ogóle komentować, bo one w ogóle nie dają się opisać w jakichkolwiek tutaj uznanych kategoriach zachowania społecznego czy też politycznego. Ja myślę, że to jest kwestia po prostu pewnej czasami też rządzy chorobliwej odróżnialności. To znaczy mamy pewne podziały polityczne, które w pewnym sensie przechodzą z tego poziomu ogólnokrajowego na poziom lokalny, ale są też pewne sprawy typowo lokalne. ktoś, kto chce zaistnieć w pewnym sensie politycznie, a pamiętajmy, że te wybory samorządowe jakoś tam się w jakiejś perspektywie czasowej zbliżają, no to pewne osoby, no chcąc zaistnieć w tej przestrzeni publicznej, no podejmują tego typu kroki,
Ale instrumenty są bardzo różne. Tutaj radny Dzekanowski sięgnął po pomówienie. Ktoś, kto tak się zachowuje, nie spycha się na margines i nie powinien stać się elementem folkloru? To nie jest ryzykowna gra tak naprawdę, że zostanie odrzucony przez wyborców?
No to jest zawsze ryzykowna gra, jak każda gra w polityce, bo tutaj się gra o wszystko, albo się wygrywa, albo się traci, ale przykład prezydenta Trumpa pokazuje, czy Marine Le Pen we Francji na przykład, pokazują, że takie zachowania i takie głosy zdobywają niestety coraz szerszy stopień poparcia.
Ale pan doktor, jeśli mogę wejść w słowo, zwrócił uwagę na dwie postaci, które wyraźnie jak gdyby wyróżniają się na scenie politycznej na poziomie prawicowym. Proszę spojrzeć, Le Pen nie sięga po argumenty, które tutaj mieliśmy okazję obserwować. Ja patrzę na polską scenę polityczną i proszę spojrzeć, że to, co dzieje się w przeciągu ostatniego półrocza, no ono zakrawa na różnego rodzaju sankcje natury prawnej. I tak jak wcześniej powiedziałem, jest to kwestia poszukiwania tak zwanej wyróżnialności, przy czym ta wyróżnialność ociera się o kicz. Czy rzeczywiście to dla społeczeństwa oznacza jak gdyby dyskredytację w oczach odbiorców, czyli nas. Patrząc na notowania poszczególnych partii, nie zawsze. Czyli ten taki kierunek działań, aby zaistnieć, aby podkreślić swoją inność, aby czymś zaszokować, on w jakichś obszarach, w jakichś powiedzmy przestrzeniach przynosi przynajmniej dla części odbiorców, części elektoratu, bo tu trzeba patrzeć na to w kategoriach właśnie potencjalnego poparcia, przynosi właśnie, ja bym powiedział, plusy. Przy czym pamiętajmy, że to wszystko dzieje się w tle wojny kulturowej. Wojny kulturowej, my o tym zapominamy i te wybory, czy też te nasze racje, które się rozkładają za bądź przeciw, one są czasami bardzo irracjonalne. Czyli wchodzimy w ten tak zwany sposób myślenia plemiennego. Jestem za albo przeciw. I wszystko przyzwalam, czy wszystko przyzwalamy na tym, dla tych naszych, natomiast dla tych naszych wrogów jesteśmy w stanie praktycznie wyciągnąć wszystkie argumenty, nazwijmy to, o charakterze strasznie destruktywnym, byleby pokonać naszego wroga. To są tak zwane konflikty nierozwiązywalne, bo jeśli sięgniemy właśnie po te spory o charakterze kulturowym, ideowym, to znaczy za, przeciw, in vitro, to pokazuje właśnie bardzo silną determinację, a jednocześnie właśnie śmieszność, ponieważ tutaj zupełnie odchodzimy od argumentów merytorycznych na rzecz argumentów głosuje za swoim.
Prezydent powinien pozwać, już tak kończąc ten wątek, radnego do sądu, czy być ponad to i nic z tą sprawą nie robić, Radosław Sajna? Co wizerunkowo byłoby lepsze?
Z punktu widzenia prezydenta?
Prezydenta.
Bo pozwał, tak? Do sądu.
Znaczy zapowiada kroki prawne.
To wizerunkowo nie ma to większego znaczenia, bo szczerze mówiąc, to jest w zasadzie taka sprawa, która i tak nie będzie miała jakichś tam dalszych konsekwencji. Jeżeli pozwie, no to pewnie wygra, prawda? Ale trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. To jest tak banalna jakby sprawa, że
banalne, ale pokazuje też troszeczkę kondycję tego, co dzieje się w samorządach. Oderwijmy się od naszego podwórka. W miniony weekend przywódcy 27 państw Unii Europejskiej na jubileuszowym szczycie podpisali deklarację rzymską. Jest w niej mowa m.in. o jedności, solidarności, poszanowaniu wspólnych zasad. Nakreślone są kierunki rozwoju, wzmocnienia bezpieczeństwa, rozwijania jednolitego rynku. Doktor Michał Cicharacki, co jest najważniejszym elementem deklaracji w pana ocenie?
Znaczy myślę, że ta deklaracja jako może nie jedna z pierwszych, ale jako taka deklaracja, która w tak silnym stopniu podkreśla, jednak zwraca uwagę na ten problem bezpieczeństwa. Bo gdybyśmy mieli określić tutaj Europę, gdyby podsumować jakąś tę deklarację, no to ona mówi o takiej Europie bezpiecznej, maksymalnie prospołecznej, angażującej się międzynarodowo i walczącej o dobrobyt. To były takie cztery rzeczy, które w tej deklaracji są najbardziej widoczne. I ten element bezpieczeństwa, on jest tutaj podany jako pierwszy, więc myślę, że ta deklaracja jednak pokazuje, że to jest pewien oficjalny dokument, który zwraca po raz pierwszy w tak istotnym stopniu uwagę na ten właśnie problem.
Po przeczytaniu deklaracji profesor Janusz Golinowski, można powiedzieć, w którą stronę zmierza Unia Europejska?
Można, ale co z tego, że my podkładamy jedną deklarację, drugą, trzecią. Mieliśmy strategię lizbońską, mieliśmy społeczeństwo wiedzy, informacji, okazało się to wszystko gadżetem. Ponieważ sytuacja, która zaistniała w Europie na dzień dzisiejszy, to jest sytuacja wyjątkowo skomplikowana, kryzysowa. Słusznie mój przedmówca mówił o bezpieczeństwie, tylko to bezpieczeństwo można rozumieć w wymiarze militarnym, w wymiarze socjalnym, politycznym, w wymiarze właśnie migracji. Te wszystkie rzeczy, przed którymi staje Europa, nie muszą wcale odpowiadać na wyzwania elit europejskich, które podpisują deklaracje intencji, że będą współpracować. Natomiast sytuacja sama dnia dzisiejszego, a tak jak powiedziałem wcześniej, Europa stoi przed wyjątkowo skomplikowanym problemem, bo z jednej strony następuje odpływ bardzo silnej gospodarki brytyjskiej, to wyraźnie uszczupla właśnie gospodarkę europejską. Z drugiej strony Europa cierpi na coś, co nazywa się w literaturze przedmiotu siwiejącą Europą, czyli nadmiarem ludzi starych i bardzo ograniczonym przyrostem demograficznym ludzi młodych. Przypomnę, że...
Czyli tak naprawdę zabrakło panu konkretów. To jest taki zbiór ważnych haseł, ale...
Jak zwykle deklaracje intencji mają to do siebie, że zawierają pewne ujęcia hasłowe problemów, z którymi musi zmierzyć się Europa. Natomiast jak będą wypełniane te deklaracje treściami, to już zupełnie inny problem na perspektywę najbliższych lat.
Zaraz przyjrzymy się troszkę szczegółem. Jeszcze tak ogólniej, dr Sajna, chodziło właśnie o takie symboliczne zamanifestowanie jedności.
Chodziło tak naprawdę
o wizerunek, bo wielu ekspertów uważa, że ta deklaracja jest bardzo ogólna, ale tylko dzięki temu przyjęli ją wszyscy przywódcy.
Tak, to przede wszystkim był akt symboliczny. W 60-lecie traktatów rzymskich po prostu deklarację rzymską przyjęto i ona ma pokazywać, że ta Unia Europejska jest cały czas zwarta, silna, scementowana i ma wspólny pakiet wartości. I w tym sensie jest to bardzo dobry symbol pokazujący, że niekoniecznie zmierza Unia Europejska do rozpadu. A ten Brexit to taki wypadek przy pracy. Ale właśnie te wartości, które w tych czterech celach, które uwzględniono, tam są wymienione te wszystkie wartości i widać, że tam był zawarty konsensus pewnego rodzaju. Ja przeczytałem tę deklarację w całości, ona nie jest długa, prawda? Tam 2-3 stroniczki, zależy jaka czcionka, jakie odstępy, ale tam są wymienione te wartości, które już były znane w Unii Europejskiej, prawda? I te liberalne, i te socjalne, i te związane z siłą Unii w geopolityce światowej i tak dalej. Więc to jest ważny akt symboliczny, natomiast nie ma większego znaczenia z punktu widzenia jakby przyszłości, oprócz tego, że pokazuje to właśnie scementowanie tej wspólnoty Unii Europejskiej. Jest to taki optymistyczny akt dla Europy i symboliczny.
Strona Polska podkreśla, że nasze postulaty zostały wpisane do deklaracji. Chodziło m.in. o zapis dotyczący jedności. Faktycznie ten zapis jest, ale jednocześnie w deklaracji czytamy, zacytuję, będziemy działać wspólnie w zależności od potrzeb w różnym tempie i z różnym nasileniem, podążając jednocześnie w tym samym kierunku, tak jak czyniliśmy to w przeszłości, zgodnie z traktatami, nie odmawiając tym, którzy zechcą przyłączyć się później. Nasza Unia jest niepodzielna i niepodzielona. Ten zapis nie jest tak naprawdę furtką dla Europy różnych prędkości, Janusz Golinowski. Z jednej strony mówi się o jedności, ale zostawia się przestrzeń.
Ale jest właśnie to, co powiedziałem wcześniej. Ten poziom ogólności zapisu miał przede wszystkim szukać porozumienia, konsensusu pomiędzy wszystkimi członkami. Przy czym nie oznacza to, że wszyscy członkowie, czyli obecnych 27 państw, patrzy tak samo. W związku z tym nadmiar ogólnikowości dawał perspektywę na znalezienie jakiegoś wspólnego złotego środka. Przy czym ja powtarzałem to i powtarzam, to, że Europa funkcjonuje w wielu prędkościach, to my widzimy i tu nawet nie chodzi o euro, bo my często przywiązujemy się do symboli. Bardziej chodzi o to, że te różne kraje ze względu na różną pozycję startową mają różne możliwości wzrostu czy w konsekwencji rozwoju gospodarczego. Przy czym, jeśli nazwijmy to ex cathedra wprost, wprost, że jest czymś naturalnym rozwój wielu prędkości, to ja sądzę, że to da asumpt do powstawania różnych mniejszych koalicji. I to będzie przyczynek do tego, że Unia Europejska zacznie się rozpływać. W tym sensie ten zapis jest o tyle dobry dla pozostałych wszystkich tych, którzy zostali członków Unii Europejskiej, że w jakiś sposób neutralizuje to niebezpieczeństwo właśnie rozpadu Unii niejako w wymiarze formalnym.
Strona polska podkreśla, że jest zapis dotyczący wzmocnienia roli parlamentów narodowych. W deklaracji czytamy, znów cytat, zobowiązujemy się wsłuchiwać w obawy wyrażane przez naszych obywateli i reagować na nie. Będziemy także współpracować z naszymi parlamentami narodowymi. Będziemy działać razem na poziomie, na którym działania rzeczywiście odniosą skutek, bez względu na to, czy miałby to być poziom Unii Europejskiej, poziom krajowy, regionalny czy lokalny, oraz w duchu zaufania i lojalnej współpracy. Z tego zapisu wynika wzmocnienie roli parlamentów narodowych? Michał Cichoracki.
No to jest oczywiście w warstwie deklaratywnej najprawdopodobniej tak, ale ja tutaj przypomnę, że tu już wielu analityków, wielu myślicieli, ono zwraca uwagę od wielu, wielu lat na to, że ta rola może nie tyle parlamentów narodowych, ale nawet samego Parlamentu Europejskiego jest jednak trochę była marginalizowana. Ja bym też zwrócił tutaj uwagę jeszcze na jedną rzecz, to znaczy ten zapis, o którym pan wspomniał, on wbrew pozorom nie jest czymś, co należałoby moim zdaniem interpretować w sposób zdecydowanie negatywny, dlatego że państwa Unii Europejskiej już z takimi różnymi prędkościami działają, dlatego że zasada wzmocnionej współpracy, która była umocowana w traktacie nicejskim, ona daje wyraźnie zielone światło pewnej grupie państw na podejmowanie pewnych kroków instytucjonalnych, niezależnie od tego, co zrobią inne państwa Unii Europejskiej. Więc ja bym w tym zapisie nie widział jakiegoś szczególnego niebezpieczeństwa. Ono jest po prostu powtórzeniem tego, co ustalono w 2004 roku.
Kryzys imigracyjny w deklaracji jest zaledwie wspomniany jako wyzwanie i tu pojawiają się zarzuty, no, że tak naprawdę ta deklaracja nie mierzy się konkretnie z wyzwaniami przyszłości. Radosław Sajna, to za mało? Ta deklaracja w tych tematach jest zbyt ogólna?
Bo to jest tylko deklaracja, prawda? Już sama nazwa deklaracja świadczy o tym, że jest to pewien konsensus co do pewnych głównych założeń. I rzeczywiście problem migracyjny jest tak poważny, że w deklaracji nie da się go rozwiązać. Zwłaszcza, że rzeczywiście tutaj są podziały w Europie, o których wiemy, bo są pewne nurty, które bardzo wspierają to przyjmowanie migrantów z różnych państw i Azji, Afryki, a są takie kraje jak nasza Grupa Wyszehradzka, które się temu sprzeciwiają i ostatnio Austria też zadeklarowała jakby tutaj wsparcie dla idei tego oporu wobec polityki przyjmowania uchodźców, którą promuje przede wszystkim Angela Merkel.
Przed szczytem premier Beata Szydło mówiła, że nie podpisze deklaracji, jeśli polskie postulaty nie zostaną wpisane. No, dziennikarze wówczas informowali, że kiedy premier mówiła o możliwości niepodpisania deklaracji, jej tekst deklaracji był już uzgodniony. Pytanie do doktora Sajny. Toczyła się wokół tego szczytu taka wizerunkowa gra również?
No tak, tylko że nie tylko w Polsce. Nie tylko w Polsce, bo inni przywódcy w innych krajach, między innymi w Grecji, też mówili o tym, że będą walczyć o swoje postulaty. I zdaje się, że rzeczywiście podobno jeszcze w nocy przed ogłoszeniem tej deklaracji trwały jeszcze negocjacje. Ponoć Grecja właśnie była ostatnia, która jeszcze tam stawiała opór i walczyła o te swoje postulaty. Więc tu oczywiście to jest, z jednej strony jest to kwestia międzynarodowa, z drugiej strony zawsze polityka wewnętrzna, w której przy tej okazji przywódcy chcieli się jak najlepiej pokazać i walczyć o ten swój wizerunek jako takich walczących o interesy własne. Znaczy nie własne, tylko własnego kraju.
Udało się za sprawą deklaracji wzmocnić polską pozycję w Unii Europejskiej? Michał Cichoracki, profesor Galinowski.
Ja myślę, że ta deklaracja, ona tutaj nie miała takiego celu, żeby konkretnie wzmacniać jakiś kierunek polityczny, jakieś państwo czy jakąś grupę państw, bo ona wyraźnie jednak odwołuje się do tej idei, że Europa jest wspólną sprawą i ona jest niepodzielna, więc myślę tutaj, że ta jednomyślność akurat w tym wypadku, ona miała być takim sygnałem danym światu, że jeszcze nie jest z nami tak źle, jak myślicie. Tutaj ten problem, jeszcze bym jedno zdanie dodał, bo Myślę, że ten problem migracyjny, na który tak zwracam uwagę, trzeba jednak widzieć w tej perspektywie, o której pan profesor powiedział również, czyli w tej perspektywie tego problemu demograficznego, jednak, który tutaj jednak okazuje się jest, ja powiedziałbym chyba jednak trochę problemem źródłowym tego wszystkiego, co dzieje się nie tylko w Europie, ale i na świecie, bo również w Stanach Zjednoczonych w tej chwili trwa dość burzliwa dyskusja dotycząca właśnie również problemu imigracji.
Wracając do problemu imigracyjnego, mam takie wrażenie, że Europa zderzy się w perspektywie już niedalekiej ze swoją wiarygodnością, bo jeśli pozostanie i będzie optować za tymi wartościami, którym teraz schlebia, to zacznie się problem rzeczywiście socjalizacji emigrantów. No i wbrew pozorom, bo myśmy już zapomnieli o tym nieszczęsnym multikulti, oni wbrew pozorom nie chcą zostać Europejczykami. Oni swoimi korzeniami wracają do przeszłości. A jeśli wracają do przeszłości, to Europa staje się nieprzewidywalna, burzliwa, no i niestety ocierająca się permanentnie o różnego rodzaju akty terroru. Czyli w tej sytuacji albo rzeczywiście Europa zacznie szukać jakiegoś wspólnego źródła. Ja swego czasu postawiłem taką diagnozę, że należałoby uszczelnić granice Unii Europejskiej i podjąć się pewnej działalności o charakterze takim socjalizacyjnym. Czyli, że jeśli przyjeżdżają do nas migranci, to oni funkcjonują na zasadach europejskich. W zasadzie ten temat jak gdyby zupełnie jest odsuwany w przyszłość. Tyle tylko, że ta przyszłość staje się coraz bardziej dla właśnie tej mieszanki wybuchowej coraz bardziej dramatyczna. I w tym znaczeniu Europa musi rzeczywiście wybrać jakąś drogę. Jeśli tego nie będzie, to będziemy przez cały czas niestety ocierali się o swego rodzaju akty właśnie takiego sabotażu społecznego, że tak się wyrażę, czy akty terroru. Co będzie dalej znaczyło, że będzie radykalizować się prawa strona sceny politycznej, czyli da to paliwo dla wszelakiego rodzaju zachowań o charakterze nacjonalistycznym.
Michał Cichoracki, to już jest ten moment, kiedy trzeba podjąć takie dość gwałtowne działania.
No myślę, że tak, dlatego że są kraje, które już takie działania zdecydowanie podejmują. Proszę pamiętać, że problem migracyjny nie dotyczy tylko Europy, ale również Azji Południowo-Wschodniej, Australii, więc takie kraje jak Australia czy na przykład Kanada, one jednak znalazły jakieś praktyczne rozwiązanie tego problemu, no bo jednak tam ten system punktowy przy przyjmowaniu imigrantów, on obowiązuje. My możemy dyskutować, czy to jest zasadne, czy nie. Możemy się spierać co do istoty tego rozwiązania. Natomiast niewątpliwie te kraje są przykładem tego właśnie, iż takie praktyczne rozwiązania jednak można wypracować.
Ja jeśli wejdę jeszcze w słowo, proszę spojrzeć, wystarczył drobny incydent w postaci śmierci jakiejś takiej zupełnie przypadkowej Chińczyka i proszę spojrzeć, jak zareagowała w Paryżu mniejszość azjatycka, która zaczęła ścierać się z polityką. To znaczy chodziło o to, że pod w pewnej interwencji ginie właśnie obywatel narodowości chińskiej i to otwiera z dnia na dzień praktycznie potężne manifestacje i starcie z policją właśnie mniejszości azjatyckiej, która wcześniej funkcjonowała bardzo spokojnie. To świadczy o czym? Świadczy przede wszystkim o tym, że Europa jest strasznie niestabilna. Byle właśnie zapałka może roznieść potężny pożar.
A teraz o pożarze, który tli bądź płonie w sieci. Różne osoby różnie do tego problemu podchodzą. Od kilkunastu dni docierają do nas informacje o ofiarach. Tak to chyba trzeba nazwać internetowej sieci, bo to chyba nie jest gra działającej pod nazwą Niebieski Wieloryb. Na różnych stronach, także w zamkniętych grupach na portalach społecznościowych można podejmować wyzwania przygotowywane przez wirtualnego opiekuna. Zadania są coraz bardziej tragiczne, prowadzą do samookaleczenia i nawet prób samobójczych. Według informacji telewizji Bydgoszcz w naszym regionie doszło do kilku okaleczeń dzieci. Doktor Radosław Sajna, siła perswazji kogoś obcego może być tak duża, plus sieć, internet, że można kogoś skłonić do zrobienia sobie krzywdy?
Siła perswazji zależy zarówno od nadawcy, jak i od odbiorcy, prawda? Czyli pewne komunikaty mogą działać bardzo łatwo i prowadzić do takich skutków, pewne osobowości bardziej podatne na tego typu przekazy, a inne są bardziej odporne na to. Tu zależy, to jest psychika dwóch osób, nadawcy i odbiorcy w tym procesie perswazyjnym. I rzeczywiście te przypadki, które tutaj, o których pan wspomniał, w naszym województwie, jak rozumiem, śmierci nie było jeszcze.
No, policja nie informuje o śmierci i w ogóle policja nie chce informować o tych przypadkach, mówiąc, że to trochę nakręca. No pewnie tak jest. Część ludzi mówi, że w ogóle mamy do czynienia z histerią, ale z drugiej strony dochodzi do, są informacje o samookaleczeniach, więc pytanie, mówić, nie mówić, przestrzegać, reagować?
No tak, no trzeba przestrzegać na pewno, skoro to dochodzi do, nie tylko zresztą przecież u nas, ale tylko w różnych krajach przecież, prawda, ten problem się pojawił i tu jest problem, jeżeli dziecko się okalecza po wskutek takiej perswazji, to powinni rodzice udać się z tym dzieckiem do psychologa, bo najwyraźniej nie jest coś najlepiej z psychiką dziecka, bo to jest problem poważny.
Jakie, doktor Cicharacki, jakie społeczne mechanizmy stoją za tym, że ktoś tworzy tak makabryczną grę, a ktoś inny chce w nią grać? Ten, który tworzy, to no właśnie, czym jest uwiedziony? Można to sobie jakoś wyobrazić, bo...
Pewnie ten, który ją tworzy, nie myśli, że to jest aż tak makabryczne po prostu.
Na namówienie kogoś... Wie pan, panie redaktorze,
to jest tak, ja się trochę przychylam do tej opinii, ja nie grałem tą grę, więc tutaj od razu się zastrzegam, nie jestem medioznawcą. Natomiast powiedziałbym tak, że ja jestem, jednak podzielam zdanie osób, które uważają to przestrzeganie tutaj jednak trochę, może nie tyle za histerię, ile za no, taką nadgorliwość, powiedziałbym. Dlatego, że...
Ale są takie przypadki.
Dobrze,
to, ale... One się napędzają?
Dobrze, czy... tylko proszę zwrócić uwagę, że tego typu treści znajdują się również w książkach, prawda? Przecież nikt nie domaga się tego, żeby nie drukować książek. Takie same treści znajdują się w filmach, prawda? A nikt nie domaga
ale
się tego...
Ale w książkach jest namawianie do samookaleczeń, no nie do, do prób samobójczych.
No wie pan, książki przedstawiają różne sytuacje, nawet fikcyjne, prawda?
No to na pewno.
Są również książki, których normalnie nie można wypożyczyć, więc myślę, że to jest trochę nadgorliwość w tym znaczeniu, że to jest, moim zdaniem, to jest kwestia po prostu opieki rodzicielskiej, czy też opieki nauczycieli, przecież to są dzieci, więc tutaj opiekę prawną nad nimi sprawują rodzice i nauczyciele. I myślę, że z nowoczesnymi technologiami jest trochę tak jak ze wszystkim. To znaczy one same w sobie nie są złe, natomiast no, złe może być po prostu ich użycie, ale ja bym tutaj...
Ale to nie mrozi pana krwi w żyłach, że tak powiem wprost?
Oczywiście.
Ja zdaję sobie sprawę z ograniczeń internetu, że trudno nad tym zapanować, że opieka, ale kiedy słyszy się, że doprowadza... Dziecko może być pod wpływem kogoś obcego, doprowadzone aż do tego...
No to wypracujmy jakieś rozwiązanie, które, nie wiem, przed tym przestrzega. Przecież wiele rzeczy można kupić legalnie, na przykład papierosy, o czym wiemy, że przecież one też nie są zbyt korzystne dla naszego zdrowia, więc jakby tutaj to jest tego typu kwestia. No wypracujmy pewne metody, tak? Natomiast ja bym w czambu tego tak od razu nie potępiał.
Janusz Golinowski, pan się chyba zgadza z doktorem Cicharackim, tak?
No
trochę
właśnie,
temat rozdmuchany.
Mi to przypomina taki...
Są dramatyczne przypadki.
Taką legendę z mojego dzieciństwa, że jeździ czarna Wołga i porywa dziewczynki, bo to tak troszeczkę na tej zasadzie działa. Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Słyszałem opinię szefowej Panoptykonu, która powiedziała, że jest to po prostu swoistego rodzaju, mówiąc potocznie, ściema na rzecz wyróżnialności pewnego portalu internetowego, notabene w Rosji, który się podczepia pod WKontakte. Trzecia sprawa. My funkcjonujemy w jakichś ramach dla mnie absurdalnych, historycznych społeczeństwa terapeutycznego, które jest w stanie wszystko i o wszystkich informować, wszystko przewidzieć. Ja myślę, że znajdzie się grupa idiotów, która rzeczywiście zechce się ciąć. A czy oznacza to, że mamy to wszystko zamykać? A może rzeczywiście trzeba byłoby się obudzić, ponieważ to społeczeństwo coraz bardziej straci instynkt samozachowawczy. I to takie nadmierne, opiekuńcze podchodzenie będzie oznaczało, że no, dzieciaki będą przekraczać następny Rubikon pod warunkiem, że to jest. Ja po prostu mam bardzo duży dystans do tego, czy jestem bardzo sceptyczny.
Ale ponieważ sugeruje pan, że w ogóle coś takiego nie istnieje? Że to jest,
to znaczy, istnieje, ale tak jak powiedziałem, znajdzie
Włodzi,
się kilku...
policjanci zatrzymali...
Znajdzie się kilku
sprawdzają, czy nastolatek
idiotów,
nie układał
którzy
pytań.
Mogą nawet, tak jak z dopalaczami, mogą nawet, oczywiście nie wiedząc o tym, pociąć się i powiedzieć, że oni są ofiary jakiejś wielkiej, przemyślanej gry, jakiegoś szamaństwa, które istnieje istnieje. No mamy teraz dostęp powszechny do internetu, to sprawia, że możemy naśladować wszystko i wszystkich. Jest w psychologii takie prawo, tak zwany efekt naśladownictwa, że gdzieś tam, o tym pisał między innymi Caldini, że właśnie pod wpływem jakichś impulsów znaczna, czy jakaś tam część tych, którzy nie wiedzą, co zrobić z sobą, ulega tym namowom. Czy to oznacza, że my mamy teraz wszystko zamykać? Ja myślę, że cała jak gdyby idea pewnej higieny psychicznej to przede wszystkim spojrzenie na to w sposób taki bardzo realistyczny. Jeśli obnażymy mechanizmy, jeśli udowodnimy tym dzieciom, że są idiotami, że są ofiarami czegoś, co jest zupełnie banalne, absurdalne, pod tym się nic nie kryje, nie kryją się żadne treści, to najprostszym sposobem wyrwania ich z takiej, w cudzysłowie, perswazji jest właśnie ujawnienie, jak to działa. I to wszystko.
Radosław Sajna, już kończąc ten wątek, tu pan profesor dość tak kategorycznie mówi o tych osobach, które uczestniczą w tej grze. To jest tak, że no jednak za uczestnictwem w tym może jakiś głębszy problem tkwić, jakaś słabość człowieka i to coś internetowe trafia na podatny grunt?
W pewnym momencie trzeba po prostu zrezygnować z tej gry, bo z tego, co słyszałem, polega ona na tym, że otrzymuje się kolejne jakby polecenia i one zadania są coraz bardziej drastyczne, prawda, aż właśnie prowadzą do samookaleczenia i tak dalej, więc jeżeli dziecko da się wciągnąć w taką grę i będzie chciało przechodzić kolejne levele, że użyję tutaj te słownictwa z gier komputerowych, to skończy na jakimś, nie wiem, samobójstwie chyba, więc tu, jeżeli rodzice na przykład widzą, że dziecko wchodzi na te levele, to powinno się powstrzymać to dziecko, powinni powstrzymać to dziecko przed tym levelem ostatecznym, że tak powiem, prawda?
Kłania się tutaj też kwestia kontroli. Myślą panowie, no, że można kontrolować to, co robi dziecko w sieci? Michał Cichoracki.
Pewnie nie, no. To jest jednak cecha internetu, że tutaj nie da się w pewien sposób kontrolować treści. Natomiast ja myślę jednak, że opieka rodzicielska i opieka przede wszystkim również nauczycielska, no one są tymi narzędziami socjalizacji, które powinny jednak w jakimś sensie samemu dziecko uzbroić w pewną umiejętność odróżniania potrzebnych treści i treści niepotrzebnych. Natomiast ja bym powiedział znowu tak, kiedyś internetu nie było, a też były dobre i złe książki i wszystko polegało po prostu na pewnej wyuczonej umiejętności oceny tej treści. Więc niezależnie od dostępności to się nie zmieniło, moim zdaniem.
Oby tej oceny nie zabrakło. Zmienimy jeszcze temat. Od jakiegoś czasu dziennikarze, eksperci zastanawiają się, co dzieje się na linii prezydent Andrzej Duda, minister obrony Antoni Macierewicz. Prezydent porozumiewa się z ministrem listami, które wyciekają do mediów. Prezydent jest po fakcie informowany o decyzji o ograniczeniu polskiej aktywności w Eurokorpusie. To taka jednostka militarna szybkiego reagowania przeznaczona do udziału w operacjach wojskowych, humanitarnych i pokojowych. Jest kryzys na linii prezydent-minister Janusz Gorniewski.
Myślę, że jest to, mówiąc potocznie, swoistego rodzaju ustawką, aby odciążyć pewne oskarżenia, które płyną pod adresem właśnie prezydenta. Panowie podzielili się rolami. Oczywiście jak zwykle w takich relacjach.
Myśli pan, że to jest umówione? Że obaj tutaj grają? Czy to jest ustawka bardziej
jest,
ze strony pana prezydenta?
To, znaczy tutaj nie przesądzam z której strony, natomiast przechodzi teraz dość poważna zmiana w szeregach naszej armii, związana z wymianą generałów, pułkowników, czyli jak gdyby, aby rozmydlić odpowiedzialność, nie wiem dlaczego akurat prezydent ma tutaj interweniować, choć rzeczywiście jego stwierdzenie pod tytułem, że dowiedział się z mediów o tym, że polskie wojsko ogranicza uczestnictwo w Eurokorpusie, jest co najmniej zabawne, ponieważ no, tak jakby nie mieć innej argumentacji. Natomiast wszystko to odbywa się w tle bardzo poważnych zmian w armii i myślę, że te zmiany były inicjowane w dużej mierze przez, znając determinację, przez Macierewicza i chęć właśnie, jak gdyby w cudzysłowie, odkomunizowania armii, bo tam się schodzi do pewnego poziomu paranoi, jeśli poszukuje się właśnie tych tak zwanych obcych w tym wojsku. Począwszy od uczelni wojskowych, a skończywszy na właśnie środowiskach poszczególnych.
Ale jeśli chodzi o zmiany personalne, no to prezydent, także jego ludzie mówią, tutaj nie widzimy, żeby działo się coś złego. To jest dowód na to, że faktycznie panowie działają w porozumieniu.
Ale z tego by można wnioskować, że właśnie te wszystkie deklaracje zewnętrzne są tylko taką powierzchowną zasłoną tego wszystkiego, co odbywa się na poziomie zmiany kadrowej.
pisanie listów do ministra, którego no, jest się w jakimś sensie zwierzchnikiem, to oznaka siły czy słabości Radosław Sajna?
To jest efekt wpływu najbardziej opiniotwórczego programu telewizyjnego, jaki w ostatnim czasie w Polsce się pojawił, czyli miniserialu Ucho Prezesa. Postawię taką hipotezę. Pierwszy odcinek... To jest miniserial satyryczny na YouTubie,
no to
emitowany, prawda, i na Showmax. Pierwszy odcinek miał wyświetleń ponad 8 milionów, prawda? Serwisy informacyjne głównych stacji telewizyjnych to po tak 3-3,5 miliona, prawda? Średnio, chyba że się coś bardzo ważnego dzieje. I dzisiaj pół Polski rozmawia o Uchu Prezesa. A tam prezydent Andrzej Duda jest pokazany jako człowiek, który nawet nie może wejść do prezesa Kaczyńskiego, bo tam w poczekalni stoi, go nie wpuszczają. Jest ewidentnie zlekceważony. Jeden z dziennikarzy radiowych zapytał prezydenta Dudę, czy ogląda ten miniserial. Potwierdził, że ogląda i potem na zaczepkę dziennikarza prezydent Andrzej Duda zaczął zaprzeczać tezom, które tam w tym miniserialu się pojawiają. Zamiast powiedzieć, że nie będzie komentował satyrycznych programów, prawda, i odciął się od tego, zaczął polemizować z tym. Co znaczy, że się tym przejmuje. I mam wrażenie, że te reakcje są efektem wpływu tego miniserialu na opinię publiczną z jednej strony i sam na, że tak powiem, psychikę polityczną samego pana prezydenta.
Ale skuteczna metoda? Czy to jednak może osłabić pozycję prezydenta? No bo jeżeli nie potrafimy porozmawiać z kimś, wezwać kogoś w cudzysłowie na dywanik, tylko piszemy do niego listy, potem jest odpowiedź, mówimy, że tak naprawdę nie jesteśmy usatysfakcjonowani.
Trochę takie siłowanie. Chyba nie ma chemii za bardzo między panem prezydentem a ministrem obrony narodowej. Mam nadzieję, że to nie będzie ze złym skutkiem dla obronności kraju.
Michał Cichoracki, prezydent pisząc takie listy, wraca do gry?
Ja myślę, że te ostatnie zmiany, o których pan profesor mówił, one jednak wyraźnie pokazują, że chyba realną kontrolę nad armią ma pan minister Macierewicz. Bo tutaj jakby władza nad instytucją jednak w pewnym sensie polega na władzy nad kadrami.
Ale prawo jest takie, że zwierzchnikiem sił zbrojnych dokładnie jest prezydent za pośrednictwem
tak,
ministra,
natomiast
prezydent, te akcenty powinny inaczej się rozkładać.
Więc prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych i myślę, że tu jednak jakaś widoczna asymetria istnieje, dlatego że tą realną władzę i kontrolę nad armią powinien posiadać prezydent, natomiast te zmiany personalne, one wyraźnie pokazują, że jednak tą faktyczną kontrolę nad procesami charakterystycznymi dla polskiej armii jednak sprawuje pan minister. I co więcej, wydaje się, że jakby nie widzi specjalnie powodu, żeby się tłumaczyć, czy też uzasadniać te swoje decyzje.
Jak tłumaczyć tak silną pozycję Antoniego Macierewicza? Już tak na koniec.
Ja przypomnę, proszę państwa, że my mamy przez cały czas do czynienia w Polsce z systemem parlamentarno-gabinetowym. To nie jest system semiprezydencki czy prezydencki, tak jakby w Francji i w Stanach Zjednoczonych. To, że pan prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, jeszcze nic nie znaczy, ponieważ on wychodzi z pewnego środowiska. Jeśli przyjrzymy się Polsce generalnie, to mówiąc o samodzielności poszczególnych prezydentów, czy to pana Komorowskiego, czy Kwaśniewskiego, to ja miałbym duże wątpliwości. Tak to jest w praktyce, że te nieokreślone właśnie, jak gdyby kompetencje pana prezydenta, one są taką bardzo ładną laurką, co nie oznacza, iż mają realny wpływ na to, co się dzieje. Chyba w warunkach stanu wyjątkowego rzeczywiście wtedy prezydent może te swoje, czy stanu wojny, wykazać się swoimi kompetencjami. Póki co jak gdyby tymi sprawami zarządza właśnie premier wespół ze swoją radą.
A jak tłumaczy pan silną pozycję Antoniego Macierewicza? Wczoraj był sondaż, z którego wynikano, że większość Polaków domaga się jego dymisji. To ta jego silna pozycja powoli zaczyna obciążać całą tę ekipę?
Niewątpliwie tak. On jest postacią bardzo, bardzo wyrazistą. Jeśli patrzeć wstecz na historię, on zawsze funkcjonował, jak to niektórzy określają, z pewnym błyskiem w oku, czyli był jak gdyby osobą, która lubiła zaskakiwać. I myślę też, że dla społeczeństwa funkcjonowanie obecnego ministra obrony narodowej jest swoistego rodzaju zaskoczeniem, ponieważ zmiany poszły bardzo, bardzo daleko. Myślę, że społeczeństwo się tego nie spodziewało i przez to może jest cennym. A poza tym myślę też, że jest rzecznikiem tego twardego elektoratu PiS-u. I to sprawia, że stanowi swoistego rodzaju kłopot dla rządzących. Jeśli by rzeczywiście pana Macierewicza utrącić, to zacznie się problem pewnych tendencji rozłamowych, odśrodkowych w samym PiS-ie.
Radosław Sajna, już tak na koniec. Antoni Macierewicz, mówiąc kolokwialnie, jest osobą nie do ruszenia, czy jeśli za bardzo będzie obciążał, to jednak jakieś zmiany mogą być?
No, tutaj się zgodzę, że jest właśnie taką trudną osobą do ruszenia i te zmiany, które w armii zachodzą, są elementem strategii PiS-u i pewnego programu zmian. Natomiast nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o obronność i wojskowość, więc tutaj nie chcę mówić, dlatego tak udzieliłem wcześniej odpowiedzi takiej medioznawczej, że tak powiem, na problem. Ale to na pewno Antoni Macierewicz jest jedną z najważniejszych osób PiS-u. Bez niego trudno sobie wyobrazić ten rząd.
Bardzo panu dziękuję. Profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dziękuję.
Doktor Michał Cichoracki, socjolog z UKW w Bydgoszczy. Doktor Radosław Sajna, medioznawca także z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Byli państwa i moimi gośćmi. To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny w poniedziałek o 9.15.